A przy telefonie w poranku wnet Michał Karnowski, tygodnik w sieci, portal w polityce, telewizja w Polsce. Dzień dobry, Michale.
I trochę radio wnet, dzień dobry.
Prosto z Davos, powiedz, jakie wrażenia ze szczytów, szczytów.
No tak, aczkolwiek to trzeba tutaj znać miarę, ponieważ oczywiście to nie jest tak, że to Davos jest jakimś jednym miejscem, które można rozeznać, poznać. To jest, proszę Państwa, takie tak naprawdę no, turystyczne miasteczko w górach, w którym jest sporo hoteli i 5 z nich jest jakby całkowicie zamkniętych wyłącznie na takie spotkania właśnie tematyczne organizowane przez firmy, liderów, rządy i tak dalej. Tutaj oczywiście duże pieniądze wchodzą w grę. No i jest takie już super zamknięte centrum kongresowe, gdzie właśnie no, pan Trump, rozumiem, że z szefem Google ewentualnie mogą się poprzechadzać i to dla zwykłych śmiertelników absolutnie jest niedostępne, więc można się raczej zorientować też, no, próbując całość ogarnąć przez doniesienia medialne i tak dalej. No cóż, no, duży optymizm, to trzeba podkreślić, że jest taki optymizm co do przyszłości świata. Ja kilka osób też z Zachodu pytałem o ten dodruk pieniędzy, który mnie osobiście martwi, no bo zastanawiam się, na ile gospodarka oparta na takim właściwie ciągłym luzowaniu, tak, jak to się mówi, no i jak długo to może funkcjonować. Ja wiem, że Kurier Wnet też dużo pisał o tym ładzie światowym, prawda, monetarnym, który jest dużą zagadką, no ale odpowiedzi były uspokajające, że to raczej jest w granicach rozsądku. Druga rzecz to jest takie już jednak przekonanie, że świat musi być troszkę bardziej skomplikowany i mądry, w tym sensie rzeczywiście widać tam, jak bardzo odrealnieni, jak bardzo archaiczni są ci nasi ultraliberałowie, no w rodzaju chociażby profesora Balcerowicza, którzy na wszystko mają jedną, jedyną receptę, mianowicie wycofać państwo i rzucić to na wolny rynek. No tak, to jest jakby powszechne poczucie, że to nie wystarczy, że musi być bardzo silna regulacja państwa, że czasami państwo musi współpracować, musi wchodzić. W tym sensie na przykład ten polski projekt rzeczywiście tam jest odbierany z dużym zainteresowaniem. Co mnie ucieszyło z takich jeszcze uwag, to jedno, że była tam rzeczywiście próba jednak zaatakowania Polski, no bo Wall Street Journal w dniu, w którym no, polski premier, chwilę później polski prezydent, polskie firmy jak PKS-a, PZU no, prezentują pewną naszą wizję i rzeczywiście jest nas widać i jest jak gdyby, jest pewna kumulacja też zainteresowania wokół Polski. No w tym dniu się okazuje taki artykuł naprawdę duży na pierwszej stronie, wychodzący z pierwszej strony o tym, jak to Polska gumkuje, prawda, z historii Lecha Wałęsy czy polskiej obecnej władzy. To ważne, że Wall Street Journal jest jak gdyby rozdawany wszystkim uczestnikom, to znaczy tam właściwie co chwila się spotyka jakiegoś człowieka, który oferuje Wall Street Journal, więc była to taka próba wywołania, rozumiem, jakiejś afery czy odwrócenia zainteresowania od tego, o czym mówią polskie władze, postawienia ich pod pręgierzem, ale chyba się nie udało. Może dlatego, że prasa drukowana słabnie i jak widziałem, to stosy tego Wall Street Journal leżały. Nie widziałem za wiele ludzi, którzy by to czytali, raczej nosy w smartfonach. No, taki świat niestety.
Ale jednocześnie prezydent Andrzej Duda musiał się ustosunkować do tego artykułu w Wall Street Journal. Czy tam była historia Lecha Wałęsy przedstawiona? Czy była mowa o Lechu Wałęsie i Bolku? Czy to z kolei zostało wygumkowane z historii przedstawionej przez Wall Street Journal?
Nie, no oczywiście nie była, znaczy jest to przedstawienie polskich władz jako oszalałych na punkcie własnego pisania historii od nowa i właściwie zmieniających wszystko i tak dalej. Kompletne jakby pomieszanie z pomplątaniem, no to się tego artykułu, jego się nie da bronić merytorycznie w żaden sposób, bo to jest po prostu nieprawda, no ale to nie jeden artykuł w prasie zagranicznej, który został, mamy wrażenie, napisany gdzieś, być może, tak, ale mógłby być napisany może, tak, powiem prawnie, na Czerskiej na przykład. No nie jeden taki artykuł i to się dość często widzi, co smuci nas jako dziennikarzy, to jest to, że jakby Że czytając tę prasę zagraniczną mamy wrażenie, że ich nie interesuje prawda. To jest takie bardzo poniżające, takie bardzo próbujące nas ustawić jako ludzi, którzy po prostu zupełnie nie mają głosu, no bo to nawet nie jest ten negatywny wniosek dla opisu polskiej sytuacji, tylko to jest po prostu przedstawienie wyłącznie jednej narracji. opozycyjnej i tak dalej, i kompletnie nie wybrzmiewają, nie są często brane pod uwagę te racje, które stoją za polską zmianą, które stoją za wyborem 2015 roku. No nie było poważnego artykułu próbującego odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Polacy rzekomo w kraju sukcesu po 8 latach popierania Platformy i jednak się od tej partii odwrócili. Dlaczego po 2 latach dalej ten obóz ma tak duże poparcie. Ale tutaj chyba warto wtrącić, że no nie należy się tym za bardzo przejmować, tylko robić to, co robimy. Ja jestem pod dużym wrażeniem tej polskiej obecności w Davos. Ona nie jest przesadna. To oczywiście no świat jest jednak zainteresowany Trumpem. Tam nawet są opisy w Davos, że najbardziej chyba w historii oczekiwany gość, prezydent Trump w Davos. Pani Merkel, tak, tu wielkie firmy. No tutaj tego nie przebijemy. Ale rzeczywiście w kilku miejscach ta polska opowieść wybrzmiewa w tej naszej wersji. Bo jednak premier Morawiecki no, ma łatwość kontaktu, jednak ma pewną wiarygodność w tym akurat świecie finansów bardzo dużą i to rzeczywiście działa. Na przykład była też kolacja zorganizowana przez Bank Pekao z takimi potencjalnymi i obecnymi klientami, z ludźmi ze szczytu finansjery i tam też opowieść o Polsce była opowieścią o kraju, który prowadzi paradoksalnie konserwatywną politykę fiskalną, który ma jakby fajną, dobrze wykształconą młodzież, który uszczelnia system podatkowy, w tym sensie tworzy równe reguły gry. Tutaj premier Morawiecki bardzo ciekawie opowiada o tym właśnie, jak Polska pewne rzeczy osiągnęła, które są ważne też dla świata, no bo uciekanie firm przed opodatkowaniem, wyprowadzanie pieniędzy przez wielkie koncerny, to jest coś, z czym się mierzą wszyscy. No i my wtedy kładziemy na stole 40 miliardów w budżecie więcej w zeszłym roku, mimo prawda, potężnego też oporu i to jest jednak realny sukces. Wszyscy pytają, jak to zrobiliście? No chętnie my też chcielibyśmy mieć w naszych budżetach 40 miliardów więcej. Pewnie nie wszędzie rządziła Platforma, w tym sensie nie było takiego zezwolenia na złodziejstwo i pewnie te rezerwy są mniejsze, ale jest to bardzo ciekawe. To myślę, że my tak powinniśmy robić, że jakby przechodzić w ogóle na to inne pole dyskusji, opowiadać, no ale porozmawiajmy o konkretach, tak, a nie o jakichś mitach, nie o jakichś zarzutach językowych i tak dalej.
Widziałem wywiad premiera Mateusza Morawieckiego dla telewizji Bloomberg, w którym właściwie można powiedzieć zadziwiał odpowiedziami dziennikarkę tej telewizji, kiedy tłumaczył, na czym polega reforma wymiaru sprawiedliwości, na czym polega polityka gospodarcza Polski i dlaczego i kiedy byśmy ewentualnie mogli zacząć negocjacje dotyczące wejścia do strefy euro. Te wszystkie odpowiedzi, no właściwie z pewną sympatią tej dziennikarki się spotkały, ale tobie też udało się zrobić wywiad z premierem Morawieckim, w którym powiedział o pewnym złamaniu oporu Brukseli, jeśli chodzi o artykuł 7.
No tak precyzyjnie raczej mówił o tym, że ten nasz efekt, czy nasz dialog po prostu przynosi efekty, bo rzeczywiście wydaje mi się, że udało się tej ekipie odblokować przynajmniej kanały komunikacji. Widać, to napięcie ewidentnie spada. Są z drugiej strony bardzo ciekawe takie próby impulsowania, podżegania. No na przykład Rzeczpospolita nagle wyrzuca, prawda, na pierwszej stronie wszystko w drugą stronę, zaraz nas będą karać i tak dalej. Nie wiem po co, no już po pewnych wpadkach powinna taka gazeta uważać, z takim jakby przedstawianiem z pewnością siebie, że wie co się dzieje w Brukseli, ale muszę powiedzieć, że tutaj mamy do czynienia jednak z wyraźnie rzeczywiście dużym sukcesem. No, to po prostu zadziałało i to jest bolesne też dla wielu w Polsce, to nie ma co ukrywać, tak? Bo my w pewnych sprawach trochę zmieniamy język, trochę sprawiamy wrażenie nawet na rynku wewnętrznym, że tu jest jakaś mocna korekta, ale chyba nie było wyjścia i wydaje mi się, że taki trochę właśnie z innego świata premier Mateusz Morawiecki w tym momencie, że to zaczyna grać. Dla mnie też w zaskakujący sposób, ale rzeczywiście to przynosi efekty i trzeba to wyraźnie powiedzieć. Także tam przynoszą efekty te rozmowy, więc no, trzeba robić swoje. Po prostu trzeba budować pozytywną opowieść o Polsce wszystkimi narzędziami, jakimi dysponujemy. Na razie, jak rozumiem, uruchomiliśmy to narzędzie rządowe, ale mamy i inne, mamy dyplomatyczne. No, na przykład byłem w Brukseli ostatnio i tam ludzie, którym ufam, mówili mi, że Jednak było zdecydowanie przez ostatnie 2 lata za mało wsparcia ze strony chociażby polskiego przedstawicielstwa przy Komisji Europejskiej. Że to zupełnie jak gdyby ambasador na przykład węgierski bez przerwy w tych gabinetach brukselskich siedzi, bez przerwy tłumaczy, czy ktoś chce słuchać, czy nie chce słuchać, co robią Węgrzy, na czym to polega, w czym jest problem. A tutaj jednak bardzo duża obstrukcja ze strony tego aparatu dyplomatycznego z poprzedniej ekipy. No to narzędzie na przykład nie jest wykorzystywane. 3. Myślę, że media. Oczywiście ja nie wiem, czy my jesteśmy w stanie utworzyć na przykład anglojęzyczny kanał. To są miliardy złotych, żeby to miało jakość. A wydaje mi się, że jakiś portal, który by sprawnie informował o tym, co się w Polsce dzieje, to myślę, że bylibyśmy w stanie utworzyć, no, żeby, który by tłumaczył chociażby takie najważniejsze teksty pokazujące pewne komplikacje w Polsce. Więc mamy sporo tych narzędzi i trzeba z nich wszystkich skorzystać, trzeba się bronić. We współczesnym świecie to są narzędzia obrony i trzeba z nich skorzystać. Ta wizyta w Davos premiera Morawieckiego, prezydenta Andrzeja Dudy i na przykład szefów polskich firm, moim zdaniem jest taką dobrą obroną.
Jeszcze jeden kontekst wytworzony przez media tej wizyty, czyli to wszystko, co się ukazało w TVN-ie, czyli reportaż na temat obchodów urodzin Adolfa Hitlera w Polsce.
No tam to na szczęście nie wybrzmiało, ale oczywiście ja też tę sprawę śledzę. No, zastanawiam się, na ile to być szczery. Szczerym, będę, dobrze, zawsze jestem szczerym. Muszę powiedzieć, że oczywiście jest jakimś skandalem, jeżeli takie rzeczy się dzieją i to jest coś koszmarnego, ale jednak z boku patrząc mamy do czynienia z jakimś marginesem marginesu, naprawdę. Znaczy dużo mniejszym chociażby niż pewne komunistyczne, twardo komunistyczne, zbrodnicze sympatie dużej części świata lewicy i to jest po prostu przekładane na całą Polskę. Znaczy to jakiś mały marginesik robi się z tego, bierze się, robi się z tego stempel i stempluje całą biało-czerwoną. Ja rozumiem, no jestem dziennikarzem, wszyscy mówią dziennikarzem, muszą ujawniać i tak dalej, no ale jednak ta dźwignia, jaką zastosowano, no budzi mój opór, budzi moje taki smutek. Tak? Bo Polska i to, naprawdę na to nie zasługuje.
I to zmuszenie i właściwie i prezydenta, i premiera do tego, żeby się do tego marginesów albo jeszcze większego marginesu odniósł i zrobienie z tego takiej informacji, że oto mamy problem w Polsce, a przecież tego problemu w Polsce nie mamy.
No, trochę chyba nie mieli wyjścia nasi liderzy, to znaczy to jest zarzut tak zabijający w świecie międzynarodowych kontaktów, że przy nałożeniu tego na pewne już problemy z Brukselą, pewną presję już istniejącą w innych sprawach, było to śmiertelnie niebezpieczne. Politycznie rozumiem, no potrzebna była twarda, wyrazista, jednoznaczna reakcja, nawet przy założeniu, że jest ona przesadna i że problem nie jest istotny, ale pamiętajmy, no, siła takiego medium, nośność takiego zarzutu, kontekst, w którym to padło, według mnie wymagało takiej odpowiedzi. Tu już mówię jako pewien analityk polityki raczej niż osobiście. Osobiście to po prostu mam poczucie dużego niesmaku. Ja wiem, że teraz będą się sypały nagrody, bili brawo, wszyscy będą super zachwyceni. No plus jednak przetrzymanie tego tematu. No, to znaczy to właśnie przed Davos, właśnie przed wizytą ważnego amerykańskiego polityka w Polsce, no... Naprawdę, no, nie mogę zrozumieć, dlaczego tak długo to było trzymane. Mam wrażenie jakiejś gry. No. W takich sprawach, jeśli ktoś ma czyste intencje, nie powinien wytwarzać wrażenia gry. Powinien poważnie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak długo ten materiał był przygotowywany i dlaczego został odpalony dokładnie w tym momencie. Bo gdyby to było, że mamy, odpalamy, no to nie wiem, chociażby była tuż przed nami wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych, to rozumiem, tak? No, dziennikarz nie powinien przytrzymywać żadnej informacji, ale tu rzeczywiście dziwna historia. Plus pamiętajmy, no, widzieliśmy grono jednak ludzi, które wraz z dziennikarzami, bo rozumiem, że tam byli jacyś dziennikarze wcieleniowcy, no, liczyło kilkanaście, nie wiem, czy można powiedzieć nawet, że kilkanaście osób. Więc ja bym chciał na przykład wiedzieć, ilu dziennikarzy brało udział w tych wcieleniach. Ileś tam ja mam wątpliwości. No, przychodzą naziści, którzy rzekomo odprawiają czarne msze, prawda, na rzecz zbrodniarza Hitlera i oni jak gdyby te mundury, w których tak chętnie paradują, właśnie przymierzają, zastanawiając się, czy w nie wejdą, no, czy to są ich mundury, no nie wiem, to jakby nosili te mundury wcześniej, pierwszy raz je widzą. Miłośnicy Hitlera, którzy z kartki nieudolnie czytają jakieś kilka zdań, prawda, ku jego czci. Okej, okay, nie stawiam żadnego zarzutu, raczej stawiam pewne pytania. I ja mam wrażenie pewnej gry i wydaje mi się, że uczciwy dziennikarz stawiający bardzo poważne zarzuty niestety całej wspólnocie, bo pamiętajmy, że TVN tuż po tej emisji tego filmu od razu wrzucał w przerwach nawet dyskusję, w której natychmiast mówiono, to jest wina władz, to jest przyzwolenie władz, to jest ich odpowiedzialność. Więc ja powtarzam tak, mam poczucie, że gracie. Że gracie, a nie uprawiacie tego zawodu. Więc troszeczkę mniej pychy, bo naprawdę co innego być graczem, a co innego być dziennikarzem.
Takie pytania oficjalnie telewizji TVN zadał oddział warszawski Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Patrzę na zegarek, jest godzina 9:29, a z przyjemnością bym otworzył jeszcze wschodnią furtkę naszej rozmowy, bo Michał był i w Brukseli, i w Davos, ale przedtem, bo chyba w grudniu, w Rosji. I tam jakie wrażenia?
Tak, no byłem rzeczywiście w listopadzie, dokładnie w setną rocznicę rewolucji bolszewickiej, czyli nawet w momencie, gdy ta rewolucja jakby dokładnie setną rocznicę, złe słowo, świętowała, tak, no ale gdy jej zwolennicy świętowali, no to stałem na wiecu partii komunistycznej, zresztą i różnych dziwaków z całego świata. I słuchałem Ziuganowa i tych przemówień, jaka to wspaniała była rewolucja, wielka rosyjska rewolucja, jak to tam nazywają. Wrażenie jest takie, że to co mnie uderzyło, no, bo najpierw w tym kontekście historycznym, to bardzo mnie uderzyło takie przekonanie w Rosji właściwie powszechne, naprawdę zadziwiająco powszechne, że to była wielka tragedia. Poza tym wiecem, poza jakimś partią komunistyczną, która moim zdaniem jest jakąś tam też operacją władz Putina, ona jest tak archaiczna, że to chyba ma za zadanie po prostu utrzymać tych wyborców, żeby gdzieś tam nie poszli, czegoś na serio nie zrobili. Ale poza tą grupą, to jak otworzymy gazetę, jak włączymy telewizor, idziemy na wielką wystawę z okazji stulecia, to nikt ci nie powie, że to było coś dobrego dla Rosji. To była wielka tragedia, to było wielkie nieszczęście. Myśmy tam mieli kilkadziesiąt w sumie spotkań i każdy właściwie mówił to samo. Nic po tej rewolucji nie zostało dobrego dla Rosji. Więc jakby trochę jest oczywiście tej dumy imperialnej i tak dalej, to nie mówię, że to zniknęło i nie mówię, że nawyki zniknęły i tak dalej, ale taka świadomość historyczna tu jest bardzo ciekawy. Dla mnie to było mocne, jak bardzo ten ton wybrzmiewa, odrzucający tę rewolucję. Drugi wniosek już bieżący, jeśli chodzi o Rosję, no, mnie też uderzyło poczucie wewnętrznej słabości. Oczywiście ja nie mówię o tym i oni sami też jakby nie mówią, nie przeczą, tak, że Rosja jest dzisiaj w stanie najechać, nie wiem, tego sąsiada tam, tego sąsiada, jest w stanie tę operację specjalną przeprowadzić, tamtą, zająć Krym, zrobić awanturę w Donbasie, może gdzieś jeszcze. Wszystko to prawda, ale wewnątrz mają poczucie, że ten projekt się do końca nie udał, bo ambicje były dużo większe. Ambicje były dużo większe, jeśli chodzi o jakość życia, no takie rzeczywiście wejście na tory nowoczesnej gospodarki. Pamiętajmy, tam jest gigantyczny problem. No, wyłącznie surowce trzymają Rosję i nic poza tym właściwie się nie eksportuje. Dwa, dołączenie do klubu światowych mocarstw. I to też się nie udało. Tutaj Rosja też ma poczucie w ogóle odpadnięcia. Te elity mają poczucie, to parę razy padało, że to jest taki późny Breżniew. Co podkreślam, nie zmienia faktu zagrożenia, jej ofensywy, jej sprawności w pewnych sprawach, ale w tym wymiarze takiego postrzegania siebie przez Rosjan, to nie jest sukces. To trochę nie tak miało być i to warto o tym pamiętać.
A wracając do Davos, poznałeś jakiegoś wielkiego mocarza biznesu, prezesa Google'a albo innej wielkiej korporacji amerykańskiej czy europejskiej?
Szczerze trzeba powiedzieć, naprawdę, zwykły człowiek, zwykły dziennikarz nie ma tam wstępu. Znaczy chyba być może, jeżeli jedzie jakaś ekipa Bloomberga czy jakiegoś wielkiego, czy Reutersa, to oni są w stanie jakby wspólnie w całym newsroomie mieć jakąś wiedzę, mieć takie kontakty, no to ci ludzie w ogóle są w innej strefie, znaczy tam nawet prezesi, czy ważni ludzie z Polski często nie są w stanie do tej strefy wejść, więc nie, ale spotkałem sporo ludzi rzeczywiście z Google'a, z Facebooka, tylko to są takie niższe stawy i to są takie właśnie rozmowy gdzieś tam na lunchach, czy w korytarzu, czy przy kawie, bo akurat taka łatwość konwersacji za zaczepienia człowieka jest bardzo, bardzo wyraźna.
A na nartach udało ci się pojeździć?
Ja nie jestem narciarski, proszę państwa. Piękne jest rzeczywiście Davos i okolice. Może dwie uwagi takie, jeżeli już o to pytasz. Po pierwsze, uderza jak, znaczy po pierwsze, to jest bardzo drogi kraj jednak dla nas strasznie. Po drugie, trochę rzeczywiście tam też znajdujemy potwierdzenie tych polskich intuicji. No proszę Państwa, do najdalszego zakątka gdzieś tej okolicy Davos, tam gdzie akurat miałem hotel, w bardzo dużym oddaleniu, dojeżdża się perfekcyjnie zorganizowaną komunikacją. W kraju górskim, gdzie są kręte dróżki, gdzie śnieg bez przerwy i tak dalej. To wszystko organizuje poczta, zresztą, żeby było śmieszniej, szwajcarska. I to wszystko jest ewidentnie jakby państwowe, a czasami nawet darmowe. Ale to rzeczywiście daje w efekcie bardzo duże korzyści, dlatego że no tam się można po prostu dostać w każde miejsce błyskawicznie, turystów się przywozi, turyści mają poczucie, że szybko dotrą do Polski. No, do tego hotelu, w którym ja mieszkałem, to było 40 kilometrów od samego Davos, naprawdę mała wioska, z Warszawy włącznie z lotem samolotem to jest 7 godzin 30 minut i to naprawdę bez żadnego napięcia. Się wsiada w Warszawie, wychodzi w Zurychu, przenosisz się na drugi dworzec, wszystko w ciągu właśnie co do minuty przesiadasz się co 5 minut i jesteś i wszędzie trafisz i wszystko złapiesz. Więc jak sobie to zestawiłem z tym takim porzuceniem w Polsce bardzo wielu miejscowości, no właściwie wyłącznie samodzielny transport, takim przekonaniem, że to wszystko załatwią prywatni przewoźnicy. Efekt jest taki, że na przykład pod Olsztynem jeżdżą jakieś niebezpieczne chyba już dla ludzi tak zwane okejki, czyli jakieś busiki, gdzie to w ogóle jest poniżej standardu. No to trochę mi się zrobiło przykro. Dobrze, że trochę to myślenie już zmieniamy. No są sfery, na przykład transport publiczny, w którym państwo musi wejść, bo inaczej to po prostu zwyczajnie nie zadziała. Druga rzecz to całkowicie krystalicznie czyste powietrze i żadnego dymu brunatnego, wyłącznie jakiś strumyczek pary gdzieś tam się nad domami unosi. Więc to też dla nas zadanie, bo myślę, że polskie uzdrowiska no, nie będą w stanie konkurować, jeżeli nie uporamy się z tym smogiem, z powietrzem i tak dalej. Trzeba to zrobić mądrze, żeby nie skrzywdzić ubogich ludzi, których nie stać na drogie, niestety za drogie paliwo gazowe. Tu państwo powinno moim zdaniem wejść też z bardzo dużymi inwestycjami, bo no, chociażby pod Olsztynem to są ludzie, którzy by się chętnie na gaz przełączyli, tylko po prostu tego gazu nie ma. No. Więc to jest do wykonania. No i tak tyle takich refleksji, jeśli pytasz o górskie, ale dużo ludzi jeździ na nartach, widzę, że rzeczywiście jest to dobrze zorganizowane. No, ja akurat nie jeżdżę.
Powiedział Michał Karnowski w sieci, tygodnik sieci, w polityce, w Polsce. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Wszystkiego dobrego, dziękuję, pozdrawiam ciebie, pozdrawiam słuchaczy Radia Wnet.
Bardzo dziękujemy za pozdrowienie. Jest godzina 9:36.